Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka telewizji EWTN z Watykanu, jest z nami na łączach telefonicznych. Halo, halo, szczęść Boże, dzień dobry.
Witam, witam wszystkich Państwa, witam Panią.
Pani Magdaleno, już wiemy, w poniedziałek wielkanocny o godzinie 7:35 do domu ojca powrócił Ojciec Święty Franciszek. I jakie były Pani pierwsze odczucia po tym, jak dotarła do Pani ta informacja?
No muszę powiedzieć, że absolutne niedowierzanie i wręcz szok. Dostałam tę informację dosyć wcześnie, sporo przed oficjalnym komunikatem, który poszedł w świat. Byłam zobowiązana do tego, żeby jeszcze utrzymać to w tajemnicy. Z kuluarów Watykanu do mnie to dotarło, ale rzeczywiście trudno było w to uwierzyć, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej, pomimo że no wątłego zdrowia i słabego głosu, to jednak papież Franciszek był pośród nas, pojawił się na balkonie centralnym Bazyliki Watykańskiej, jeszcze udzielił tego jakże przecież ważnego błogosławieństwa miastu i światu Urbi et Orbi, odczytane było jego przesłanie i nagle i jeszcze pośród sektorów pełnych pielgrzymów i gości z całego świata, którzy przybyli tutaj na plac świętego Piotra, aby tę Wielkanoc razem świętować, przejechał w swoim papamobile. No teraz z perspektywy tego, co się wydarzyło w ostatnich godzinach, to rzeczywiście wydaje się, że był to niesamowicie poruszający, wzruszający, ale też piękny scenariusz jego życia, które tak się zakończyło tym ostatnim jeszcze pozdrowieniem wiernych i pozostawieniem właśnie światu tego błogosławieństwa, ale ogromne niedowierzanie, bo wszyscy tak naprawdę w tym środowisku watykańskim gdzieś tam liczyliśmy, że najgorsze za nim, przynajmniej przez jakiś teraz dłuższy czas, że to zagrożenie życia takie bezpośrednie, które miało miejsce podczas hospitalizacji zakończonej 23 marca, prawie 40-dniowej, jednak minęło i uspokajali też ci najbliżsi mu współpracownicy, między innymi lekarz, który się nim zajmuje, czyli wicedyrektor ambulatorium tutaj watykańskiego Luigi Carbone i jego osobisty sanitariusz Massimiliano, którego też znam. No wiadomo, że sytuacja była delikatna, ale nikt się nie spodziewał, że tak to się potoczy i nagle i w ogóle sama forma tego ogłoszenia, a mianowicie w pewnym momencie na jednym z wewnętrznych komunikatorów watykańskich, telegramie, pojawiła się informacja, za chwilę będzie łączenie z domem świętej Marty i właściwie nikt tego nie zauważył tak naprawdę. W poniedziałek wielkanocny, wczesnym rankiem, nikt jakoś nie przywiązał do tego wielkiej wagi. I
nagle nikt nie podejrzewał.
Ale absolutnie. Z tym, że no, w momencie, kiedy się okazuje, że łączenie ze świętej Marty z ważnym komunikatem, no to już można było przypuszczać, że jednak coś się wydarzyło i nagle, prawda, czterech ważnych hierarchów, którzy stoją, wszyscy ubrani w garnitury i w koloratkę, nawet nie, prawda, w odpowiednich szatach, to wszystko wydaje się do dzisiaj mnie naprawdę troszkę takie surrealistyczne, to co się stało i to co teraz się dzieje, są prawdziwe tłumy, nie można się przebić przez Via della Conciliazione, wielobarwne tłumy niczym wieża Babel, wszystkie języki, mnóstwo dziennikarzy, korespondentów, kamery wszędzie, w międzyczasie kardynałowie, którzy dzisiaj udali się przecież do Auli Pawła VI na pierwszą kongregację kardynalską. Ponad 60 w tej chwili jest już ich obecnych tutaj w Watykanie. Wszystko dzieje się bardzo szybko, no przepraszam, niczym w filmie jakimś takim. W niedowierzaniu cały czas trwamy my wszyscy.
To prawda, wszystko dzieje się bardzo szybko, bo co chwilę też dostajemy kolejne informacje właśnie z Watykanu, co się dzieje, ale wczoraj mogliśmy widzieć Panią jeszcze w Polsce, już dziś jest Pani w Watykanie. Jaka jest atmosfera w Rzymie i w stolicy apostolskiej?
Rzeczywiście wczoraj wieczorem jeszcze byłam w Warszawie, dzisiaj o 5 rano pierwszym samolotem leciałam do Rzymu, bo oczywiste było dla mnie, że muszę tutaj być. Wyrwałam się dosłownie z rodziną na 3 dni, aby z rodzicami spędzić te święta. Miałam wracać jutro, a tak się ułożyło, że już jestem na miejscu właściwie od rana i to jest na pewno atmosfera podniosłości, wydarzenia historycznego, epokowego. Czujemy to na twarzach innych, tych, którzy nas otaczają w tej sytuacji, która ma tutaj miejsce. Mnóstwo dziennikarzy tłoczących się przy wejściu do biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Ochrona i wszelkie służby bezpieczeństwa tutaj wokół całego Watykanu. Bardzo trudno było mi dojechać z lotniska na przykład dzisiaj do domu. Musiałam pokazywać dokument, że mieszkam tutaj w Watykanie. spotykanie przy samym placu Świętego Piotra, bo nie chciano nas wpuścić, no ze względów bezpieczeństwa, dlatego że po prostu tłumy wiernych, pielgrzymów i oczywiście osób z różnych branż związanych z relacjonowaniem potem, przede wszystkim właśnie świat mediów, świat dziennikarzy cały czas tutaj dociera i zagęszcza się ta okolica i trzeba dbać o to, żeby było bezpiecznie. Mnóstwo pielgrzymów, którzy przechodzą wciąż do bazyliki w tym ostatnim pątniczym odcinku, żeby wejść przez święte drzwi do Bazyliki Świętego Piotra, bo pamiętajmy, że jubileusz nie został zawieszony. On trwa nadal i będzie nadal trwał. Natomiast najnowsze komunikaty mówią o tym, że no poza, jak pewnie Państwo już słyszeliście, kanonizacją Karla Akutisa, która została przeniesiona na inny termin do ustalenia, również wszelkie beatyfikacje, które mogą się odbywać i nie muszą być tak naprawdę dokonywane przez samego papieża, również decyzją kardynałów tutaj, kolejnym kardynalskiego, kardynałów zebranych z kongregacji pierwszej po śmierci Franciszka, podjęto tę decyzję właśnie, że będą odroczone w czasie i będą się odbywać już za pontyfikatu następcy Franciszka. Trudno w ogóle sobie wyobrazić. I jak ktoś sobie pomyśli, że za moment będzie konklawę, za te kilkanaście dni i pojawi się papież o innym imieniu, a mamy przecież przed oczami, w pamięci jeszcze myślę żywo wielu z nas odchodzenie Jana Pawła II, potem pontyfikat Benedykta, potem tych dwóch papieży razem za Spiżową Bramą, ostatnie dwa lata z kawałkiem samego Franciszka i teraz kolejny etap dziejów Kościoła i świata, coś niebywałego. No, jesteśmy też jakoś, myślę, uprzywilejowani, że możemy to wszystko obserwować i przeżywać.
Jeszcze nie tak dawno właśnie na antenie Radia Rodzina rozmawiałyśmy o tym, co mówią Rzymianie na temat Ojca Świętego i powiedziała Pani, że oni traktują Go jako swojego ojca, jako dziadka. Co w tym momencie mówią Rzymianie?
Oczywiście, Rzymianie są poruszeni. Bardzo wiele osób pośród tych, które dzisiaj od rana spotykam tutaj na Via della Conciliazione, na tej arterii dochodzącej do Watykanu, na bocznych uliczkach czy przy samym Watykanie w różnych punktach, to są właśnie Rzymianie, którzy spontanicznie przychodzą, którzy z niedowierzaniem tutaj stawiają znicze, świece. Wczoraj wieczorem, dzisiaj znów będzie modlitwa różańcowa na placu Świętego Piotra, na którą na pewno bardzo wiele osób przyjdzie, by być razem. Po brzegi Rzymianie wypełnili wczoraj Bazylikę Świętego Jana na Lateranie na mszy świętej za duszę zmarłego Ojca Świętego i również duchowieństwo Rzymu pod przewodnictwem kardynała wikariusza Rzymu, wikariusza papieskiego dla diecezji rzymskiej. Także Rzymianie są zjednoczeni, Rzymianie stracili kogoś bliskiego. Tutaj są ogłoszone 3 dni żałoby narodowej. Wszystkie flagi na urzędach państwowych są opuszczone do połowy masztu. Również Giorgia Meloni poruszona, niedawno spotkała, czyli premier Włoch, niedawno spotkała się z papieżem Franciszkiem i mówi, że był jej bliski i że w ogóle nie trudno jej uwierzyć, że tak to się potoczyło i tak nagle. Także dla Rzymian, tak jak już mówiliśmy właśnie w poprzednim wywiadzie, no papież to jest ktoś bliski od stuleci. To, że Watykan jest osadzony w obrębie Rzymu, to jest na pewno dla Rzymian przywilej, ale także taki stan rzeczy, który sprawia, że jest to ktoś z nich, że jest to ktoś, do którego właśnie tutaj się udają, zwłaszcza w takich momentach jak choćby Niedziela Wielkanocna i błogosławieństwo miastu i światu. Tradycyjnie całymi rodzinami przychodzą. I troszeczkę brakowało w tych latach tego światła zapalonego w Pałacu Apostolskim, bo pamiętamy, że Franciszek no właśnie zmienił swoje miejsce zamieszkania na Dom Świętej Marty tuż po konklawę. Właściwie udając się na konklawę w 2013 roku, tam został skierowany i tam przebywał jak wszyscy kardynałowie elektorzy. Podobnie będzie tym razem i potem tam pozostał. I ta niezwykła, bezprecedensowa sytuacja, kiedy wczoraj, gdy o 20 oficjalnie tak naprawdę skończył się pontyfikat papieża Franciszka, weszliśmy znów po raz trzeci w ciągu tych ostatnich 2 dekad w okres sede vacante, czyli bez królewia, które potrwa do momentu wyboru nowego papieża, zostały także zapieczętowane apartamenty papieskie. Mówię po raz pierwszy nie tylko apartament w Pałacu Apostolskim, tam gdzie papież Franciszek bywał no choćby w każdą niedzielę na modlitwianiu pańskiej, kiedy pojawiał się w oknie i wszyscy mogliśmy spojrzeć na niego, i w bibliotece prywatnej, gdzie przyjmował głowy koronowane, głowy państw, ale także przecież w domu Świętej Marty, ten jego pokój, ten jego takie niewielkie mieszkanie numer 200 jeden na drugim piętrze właśnie tego domu. Także bezprecedensowa sytuacja i bezprecedensowa, jak pewnie wiecie, będzie związana z pogrzebem, dlatego że uroczystość pogrzebowa już wiemy i zapraszam do transmisji. Myślę, że w wielu miejscach będziecie Państwo mogli obserwować, śledzić i się modlić razem. Na
będzie przebiegała inaczej.
Od w sobotę rano 10, ale po uroczystości przecież papież ma zostać zgodnie ze swoją wolą, którą wyraził w testamencie, pochowany w bazylice Matki Bożej Większej, jakieś 7 kilometrów stąd. I jeszcze dokładnych decyzji nie ma, jak to będzie wyglądało, czy to będzie zwykły transport, czy to będzie uroczysta procesja pieszo, no zobaczymy, ale to jest też coś niebywałego, bo od 1914 roku, czyli od czasu śmierci Piusa X, wszyscy papieże, łącznie z naszym papieżem, z Benedyktem XVI, potem byli chowani w Bazylice Watykańskiej.
Dziś rozpoczął się ten 9-dniowy okres oficjalnej żałoby. Co właśnie w tym momencie, w tym dniu dzieje się w Stolicy Apostolskiej, ale pod tym kątem administracyjnym?
No tak naprawdę wszystkie funkcje są niejako zawieszone. Jest przygotowanie do pogrzebu Ojca Świętego, który, tak jak mówię, odbędzie się w sobotę. Jutro rano uroczyście, tuż przed 9:00 będzie transmisja w mediach społecznościowych i w różnych mediach poprzez Telewizję Watykańską i portal Vatican News. Będzie można to obserwować na żywo. Przetransportowanie trumny z ciałem papieża Franciszka z Domu Świętej Marty, gdzie jest w tej chwili w kaplicy wystawiony już od wczorajszego wieczora i tam gromadzą się na modlitwie. No, najbliżsi współpracownicy, ci, którzy mają też prawo wejścia za spiżową bramę, i on będzie przetransportowany do Bazyliki Świętego Piotra jutro od godziny 12, czyli od południa do 12 w nocy będzie można lud rzymski i lud Boży, wszyscy ci, którzy są w Rzymie, którzy będą chcieli stanąć w kolejce i wejść do bazyliki, oddać mu hołd po raz ostatni, pokłonić mu się, będą mogli to zrobić. I kolejne dwa dni też do północy w czwartek, a w piątek do godziny 19:00. No i Watykan trwa i w przygotowaniu właśnie do uroczystości pogrzebowej, i w modlitwie, i w takim zawieszeniu, w żałobie po prostu. Także tylko niezbędne rzeczy toczą się tak jak dotychczas, a tak naprawdę wszystko no, jest w oczekiwaniu na de facto wybór następcy, bo to od niego potem będzie zależało, jak to wszystko się ułoży. Po pogrzebie odbywać się będą kolejne kongregacje kardynałów, obrady, no i już ku konklawe będzie to szło i konklawe będzie się odbywać prawdopodobnie od 6 maja w Kaplicy Sykstyńskiej tradycyjnie za Spiżową Bramą i wszyscy, myślę, będziemy obserwować z bijącym sercem, kto będzie następcą.
To prawda. A czy była już pani przy trumnie papieża?
Nie, jeszcze nie weszłam. Wybiorę się niedługo dzisiaj, późnym popołudniem, jak tylko zdążę, bo mam bardzo dużo pracy, relacjonowanie i dla telewizji tej mojej obecnej macierzystej EWTN, i dla transmisji amerykańskich, i dla polskiej telewizji właśnie we Wrocławiu, naszej siedziby, ale także dla różnych innych mediów, bo gościnnie mam różne rozmowy i nagrania. I no to jest ważny czas, dla mnie szczególny, bo ja żyję tutaj w Watykanie tak naprawdę od 22 lat i przeżywałam osobiście bardzo mocno, z bardzo bliska i odejście Jana Pawła II i ten jego niesamowity pogrzeb, który tak wielu z nas pewnie pamięta, i potem wybór Benedykta i jego 8 lat i jego rezygnację. I jego śmierć w 2022 rok, przecież pamiętamy ostatniego dnia roku. Także to jest dla mnie kolejne bezkrólewie, kolejne odejście kolejnego papieża. No to daje, wzbudza refleksję, bo myśmy koło Franciszka w bliskim sąsiedztwie mieszkali 7 lat. Ostatni, od 2013, od wyboru właściwie do końca 2019.
I właśnie o to chciałam tutaj zapytać.
Pamiętają, tak, tak.
Chciałam właśnie zapytać o pani pierwsze wspomnienia. Pierwsze wspomnienie papieża Franciszka. Jakie było? Jakie jest?
Tak naprawdę rozbrajające, dlatego że to była sobota, przed południem szłam z moimi córeczkami do ogrodów watykańskich, małe były, miały 4 i 6 lat, i z jakimiś tam hulajnogą czy rowerem, i przeszłyśmy przez dziedziniec Pałacu Apostolskiego, była absolutna cisza, w sobotę nic się nie działo, prawie nikt nie pracował, więc na pewniaka szłam i nagle podjeżdża Ford Focus przejeżdża przez środek tego dziedzińca, zatrzymuje się po drugiej stronie i do głowy mnie przyszło, że to przecież papież w takim samochodzie. Myśmy nie byli przyzwyczajeni, że to nie czarna limuzyna wypolerowana czy papa mobile. I wysiadł z samochodu, zobaczyłam go, jak dziś go pamiętam. I w białej szacie pokiwał do nas, tak wezwał do siebie i się przedstawił moim córkom bardziej nawet niż mnie. Mówi, ja tu jestem nowym sąsiadem, właśnie tutaj zamieszkałem, a jak macie na imię, a gdzie jesteście, a co słychać? Także niezwykłe. To ta bliskość jego, ta serdeczność, która wyróżniała go do końca tak naprawdę, ta prostota i ogromna potrzeba bycia blisko zwykłych ludzi, która chyba nim kierowała w wyborze również właśnie domu Świętej Marty, czyli tego miejsca, w którym był otoczony zwykłymi innymi ludźmi, innymi pracownikami Watykanu, Kurii Rzymskiej, kapłanami, czy biskupami, czy osobami świeckimi, z którymi dzielił posiłki w normalnej jadalni na parterze, zjeżdżał windą z drugiego piętra właśnie na parter, żeby czy napić się kawy gdzieś tam w kuchni spontanicznie, czy przynieść kanapkę jakiemuś gwardziście, który pełnił służbę przy jego wejściu do jego tego małego mieszkanka. Przyjmował w takim małym saloniku na parterze różnych gości, także oficjalnych, ale na nieoficjalnych i nieformalnych spotkaniach. Także no, to było serce Watykanu przez te ostatnie 12 lat, ten dom Świętej Marty i my nieraz tam go spotykałyśmy, właśnie ja z dziewczynkami idąc gdzieś tam na spacer, czy one zaglądając do taty na służbę, więc takie współistnienie z Franciszkiem było czymś naturalnym. To była nasza codzienność i nasze życie domowe, zwyczajne, ale również jego przecież, bo to dla niego był jego świat tych ostatnich 12 lat.
A czy jako sąsiadki papieża mogłyście do niego zapukać o każdej porze?
No nie, może nie chciałyśmy przeszkadzać, pewnie byśmy mogły. Takich sytuacji to nie było, żeby aż pukać do niego o każdej porze. Natomiast można było oczywiście podejść, jak cokolwiek było potrzeba, to nikt by nie zatrzymał, bo te osoby, garstka osób, jest ich w sumie około 400, które żyją na terenie Watykanu, no cieszą się zaufaniem, są kimś swoim, więc nie ma żadnej bariery w podchodzeniu do papieża, czy w kontakcie z nim, czy w rozmowie. I to dotyczyło akurat w przypadku mojej osoby każdego z tych ostatnich trzech następców świętego Piotra.
A jak pani myśli, co historia i świata i Kościoła zapamiętają z pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka?
No właśnie, z jednej strony myślę sobie, bo to jest pytanie, które gdzieś tam i w głowie się pojawia i pośród rozmów naszych tutaj z watykanistami, z innymi ekspertami, to na pewno wcześnie na to, żeby oceniać w ogóle pontyfikat, który skończył się wczoraj, ale na pewno przełamywał konwenanse, na pewno był papieżem gestów po raz pierwszy różnych, tak? I to może zapamiętać historia, ale mam nadzieję, że zapamięta to jego niezwykłe, głębokie człowieczeństwo w podejściu do drugiego człowieka i to jego bycie uosobieniem rzeczywiście miłosierdzia na wskroś i bliskość zapomnianym, odrzuconym, odstawionym na margines. To, że w Wielki Czwartek udał się jeszcze do więzienia Regina Celi, tak jak czynił to każdego roku na liturgię Wieczerzy Pańskiej i pomimo wielkiego cierpienia i choroby 30 minut spędził pośród więźniów i pomachał im zza krat. I to było coś tak przejmującego, co było no, wyrazem właśnie jego nurtu pontyfikatu, który zaczął się gestem również dla wielu szokujących, dla drugich no takim bardzo poruszającym wyborem Lampeduzy, włoskiej wysepki na środku morza jako pierwszego celu podróży przecież poza Watykan krótko po wyborze. I tam chciał ściągnąć uwagę świata, oczy świata na to miejsce zapomniane przez wszystkich i na tych ludzi, o których nikt nie pamięta. I to jest coś niebywałego, wydaje mi się. To we mnie jest najbardziej obecne i najżywiej, jak myślę o Franciszku.
No właśnie, wiele obrazów pozostanie w naszej pamięci, gdzie właśnie papież Franciszek odwiedzał obozy dla uchodźców, wychodził do osób bezdomnych. Czy poprzez te czyny papież Franciszek przybliżył Kościół do tych najbardziej potrzebujących, często odrzuconych przez społeczeństwo?
No miejmy nadzieję. Myślę, że taki był jego wielkie pragnienie i wielki cel. I oby tak było, bo to jest na pewno bardzo ważne, żeby uwrażliwiać społeczeństwo często takie sekularyzowane i często zbyt obojętne w swoim takim poczuciu dobrobytu, zbyt obojętne na to, co ich bezpośrednio nie dotyczy. Miejmy nadzieję, że właśnie dzięki jego gestom, dzięki jego obecności na peryferiach świata, wcale nie tylko geograficznych, ale też egzystencjalnych, jakoś nasze sumienia to poruszy i nie tylko w czasie tych momentów, kiedy obserwowaliśmy to, bo tam był akurat, ale również że to z nami pozostanie, będzie taką nauką, którą będziemy wcielać w życie.
Bardzo
kochaj miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Myślę, że to bardzo, bardzo mocno właśnie on realizował każdego dnia swojego życia.
Bardzo dziękujemy za przybliżenie nam tego, jaka atmosfera jest teraz w Watykanie i co się tam dzieje. Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka telewizji EWTN z Watykanu, była dziś z nami na łączach telefonicznych. Bóg zapłać za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich z Watykanu.